Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym odcinku podcastu rowerowego, a dzisiaj, słuchajcie, temat będzie ciekawy dla tych, którzy lubią podróżować z dziećmi.
Nazywam się Hania i uwielbiam wyprawy rowerowe, ponieważ dużo się na nich dzieje, zwiedza się fajne miejsca, jeżdżę na nie co roku. Jest to super. Czasem jednak trzeba coś naprawić, więc to uwielbiam. Czasem są kłopoty i trzeba je rozwiązać. Uwielbiam to. Poznaje się nowych przyjaciół, jeżeli ma się odwagę, zwiedza się nowe miejsca, no i tym podobne.
Gościem moim będzie Ola. Ola, która prowadzi stronę na zwiadach.pl i pisze na niej tak. Odkąd mam dzieci, uważam, że pracoholizm jest przereklamowany, a czas spędzony z potomkami o wiele cenniejszy. Z ogromną przyjemnością wsiadam z nimi na rower albo do samochodu i jadę do wsi obok na poszukiwanie przygód i opuszczonych siedlisk. Ola prowadzi bloga, Ola wydała książkę, ale przede wszystkim jeździ z dzieciakami rowerem długo i daleko. I właśnie o tym jeżdżeniu długo i daleko będzie w tym odcinku. Będziemy się zastanawiać, bo też mam przyjemność jeżdżenia z dziećmi. Będziemy się zastanawiać nad tym, od jakiego wieku dziecko może jechać rowerem samo. Co tak naprawdę trzeba zrobić, żeby dziecko czuło się w trasie bezpieczne, w co się spakować, jak się przygotować, w jaki sposób zorganizować dzień w podróży i jak nie zwariować od odpowiadania na pytania, a daleko jeszcze?
Nazywam się Ola Pelc i jeżdżę z dziećmi na wyprawy rowerowe i chciałabym, żeby jak najwięcej osób jeździło, bo uważam, że jest super.
Ile masz rowerów?
Spodziewałam się tego pytania i chciałam powiedzieć, że moja odpowiedź nie pomoże ci w negocjacjach z żoną, bo ja mam jeden.
Okej, a co to za rower jest?
Pewnie z 15-letni przechodzony Giant, który się do tej pory dobrze sprawdza i nic nie wskazuje na to, żeby się zamienił na jakiś inny sprzęt na razie.
No takie są najlepsze. Wiesz, ja zawsze myślę, że ja powiem, że bardzo przeżywałem, kiedyś miałem takiego Unibike Mission, taki się nazywał taki rower. Pamiętam, że z żoną kupiliśmy dwa sobie takie rowery, wydając na nie całe swoje niewielkie wtedy pensje i powiem ci, że jeździliśmy nimi 12 lat i ktoś mi ukradł ten rower.
No wiesz co, to ja miałam podobną historię, bo ja miałam mojego ukochanego treka kupionego chyba w wieku tam 18 lat, który był ze mną bardzo długo, potem gdzieś przy którejś przeprowadzce w ogóle zniknął z mojego życia. I ten, który mam teraz, to jest w ogóle odkupiony rower od kogoś, kto po prostu kochał go miłością pierwszą, jeździł na nim z 10 lat, potem my go odkupiliśmy za, nie wiem, chyba 200 zł i kolejne tam lata on już jest z nami i ja po prostu na nim jeżdżę i no i się jakby spoko sprawdza. I wiesz co, nawet jak zaczęłam z dziećmi na te wyprawy jeździć, to pierwsze, co mi przychodziło w ogóle do głowy, to to, że w ogóle jak ja pojadę tym starym rowerem w ogóle gdzieś tam pół Polski, ileś set kilometrów i po prostu spędziliśmy nie wiem ile dni z moim partnerem objeżdżając wszystkie sklepy rowerowe w okolicy i siląc się na to, żeby kupić jakiś rower. W końcu jakby nie trafiłam na rower, który wywołał u mnie jakieś tam wow, ja chcę ten. I mówię, dobra, jadę na tym rowerze, co tam się ma stać? I uważam, że po prostu jakby fajnie to życie zweryfikowało, bo to była najlepsza decyzja, jaką można było podjąć, żeby jechać na tym po prostu wysłużonym rowerze i on się super sprawdził naprawdę. I do tej pory nie żałuję, że nie wydaliśmy tych tysięcy na nowy rower, tylko dlatego, że on ma więcej kilometrów przejechać nagle.
Tak, wiesz co, ja myślę, że to jest w ogóle, to jest coś, o czym też jakby mówił Jakub Rybicki nie tak dawno. Jakuba znasz
tak,
przecież, no
tak,
nie?
Jakby tak.
Mówił w jednym z odcinków właśnie o tym, że weź rower, siadaj i jedź, no nie? I ja w ostatnim też Q&A, w ostatnim też Q&A właśnie padło to pytanie. I ja mówię, dobra, weź jaki masz i przede wszystkim jedź, no nie? Jakby tak, odważ się pojechać.
Dokładnie tak. Dokładnie tak potwierdzam. Ja jeszcze mam taką historię z tym naszym rowerem, że szykując się właściwie na pierwszą wyprawę, jakoś tam niefortunnie złapałam jakby za siodełko, chcąc podnieść rower z obciążeniem i tam coś się w tym siodełku w ogóle urwało, jakieś jedno mocowanie. I ja przejechałam tak na tym rowerze, nie wiem, 500 kilometrów po prostu z tym siodełkiem naderwanym, że tak powiem. Jakby i to też dało radę i w ogóle w niczym to nie przeszkodziło. Gdzieś tam po prostu przez jeden dzień myślałam o tym, że coś się dzieje z tym siodełkiem. siodełkiem, bo potem już nawet o tym nie myślałam. Także ja się podpisuję dwoma rękoma pod tym, że naprawdę wsiadaj na taki rower, jaki masz i jedź.
Jaki sugerowałbyś, że jest odpowiedni wiek na to, żeby na wyprawę rowerową się wybrać? Chcę, żebyśmy zdefiniowali wyprawę rowerową. Wyprawa to jest coś, co załóżmy, że wyprawa wykracza poza dzień.
Tak. Tak, ja to tak definiuję sobie krótko, że to jest taka wyprawa jakby z noclegiem poza domem, że musisz jakby wziąć cały bagaż na rower, przemieścić się, gdzieś tam dojechać, przespać się, na drugi dzień wstać i jakby ruszyć dalej tym rowerem, tak? Że to nie jest tak, że sobie wjeżdżasz rower na przyczepce i jedziesz 5 kilometrów do lasu i z powrotem, tylko jakby to jest twój jakby główny środek transportu, tak?
Tak, czyli to jest takie, że w 100% polegamy na tym środku transportu, jedziemy więcej niż dzień. Tak, bo rozumiem, tak, że przejechanie się nawet, nie wiem, 100 kilometrów, ale że no ciągle śpimy w domku, to nie jest wyprawa.
No to tak mniej powiedzmy.
To jest wycieczka.
Jako wyprawę rozumiem jakby właśnie to spanie w namiocie, gotowanie sobie na kuchence turystycznej, co nie oznacza, że my nie śpimy gdzieś tam w jakichś agroturystykach i tak dalej, no bo nie zawsze też jest tak, że ten namiot jest gdzie rozbić, to znaczy nie zawsze jest pole namiotowe, a nie zawsze chcemy jakby podejmować ryzyko spania na dziko, tak, więc to nie jest tak, że my jakby absolutnie jakby skreślamy spanie w domkach czy jakichś tam noclegowniach takich nienamiotowych. Natomiast co do zasady jakby namiot jest tutaj naszym głównym domem, a wracając do twojego pytania, jakby w jakim wieku dziecko może jechać na wyprawę, mój syn pojechał na pierwszą wyprawę mając 7 lat i myślę, że to jest taki, znaczy dał radę bez problemu, tak, więc myślę, że to jest co najmniej ten wiek. Myślę, że są tacy odważni, którzy by się pewnie pokusili o to, żeby zabrać młodsze dziecko. Ja myślę, że takim wyznacznikiem jest to, że dziecko jakby czuje się bardzo pewnie na rowerze i jakby nie ma problemu, nie wiem, no w przemieszczaniu się na tym rowerze, tak? Nie jest to dla niego jakaś taka męczarnia. No też widzimy po dziecku, tak? Czy się szybko zmęczy, czy nie szybko i to ma też znaczenie. Natomiast no, mój syn takim jest trochę fajterem i w wieku 7 lat nie wiedział, na co się pisze, ale dał radę. Na pewno był w stanie się przemieszczać bez problemu na rower. Jakby się on się czuł na tym rowerze bardzo pewnie, tak? I to jest bardzo ważne.
Dziecko musi się na rowerze czuć pewnie. To niekoniecznie musi być wiek, bo teraz jakby mówimy o samodzielnej jeździe, tak? Bo to, że możemy dziecko zapakować do jakby przyczepki, no to jest oczywiste, tak? Jakie małe,
tak,
no,
tak.
Jakie chcemy, tak? Bo dzisiaj są przyczepki nawet dla całkiem malutkich dzieci i można je wozić sobie w rowerze i to jest spoko, ale jeżeli mówimy o samodzielnej wyprawie, to dziecko musi się na rowerze czuć pewnie, bo też powiem ci, co ja zrobiłem, to myślę, że no było to ryzykowne, jakby było to dla mnie pewnym dyskomfortem. Zabrałem córkę na wycieczkę tak, że wsiedliśmy w pociąg, pojechaliśmy sobie powiedzmy z 30 kilometrów i tam chcieliśmy zrobić jakąś rundkę i zrobiliśmy to, ale kawałek trzeba było przejechać taką drogą, no powiedzmy powiatową, nie jakąś tam bardzo ruchliwą, ale mimo wszystko ruchliwą. I ona była na tyle rozkojarzona, że po prostu dość ryzykownie wyjeżdżała mi tak do osi jezdni. No nie? I ja wtedy się bardzo mocno przekonałem, że to jeszcze nie jest dobry moment na to, żeby zabrać ją gdzieś dalej, bo mimo wszystko na wyprawie, wycieczce, czymś większym i sprawiającym, że jedziemy przez większą część dnia, te drogi asfaltowe się będą pojawiały. Nawet jeżeli będziemy jechać jakąś trasą rowerową, prawda? To mimo wszystko trasy są prowadzone drogami czasami, mało uczęszczanymi, ale mimo wszystko.
Będą, tak. Ale jednak, no wiesz co, ja miałam te same obawy tak naprawdę jadąc na tą wyprawę pierwszą z moim synem, bo on również miewał takie akcje, że wyjeżdżał oczywiście gdzieś tam blisko osi jezdni. Natomiast no i ja i Agnieszka, z którą razem jechałyśmy, no po prostu przeprowadziłyśmy długą i rzeczową rozmowę z dziećmi, że się trzymamy właśnie w przypadku, gdy nie ma ścieżki, gdy jedziemy taką drogą asfaltową, uczęszczaną przez większą ilość samochodów, że się trzymamy jakby prawej strony, że nie wyjeżdżamy na środek, że to jest niebezpieczne. Jakby no cała taka, wiesz, pogadanka. No i do tego potem jeszcze wprowadziłyśmy takie swoje zasady, że jak jeździłyśmy taką drogą, no miałyśmy o tyle łatwiej, że było nas nas dwie, no to jedna z nas jechała jakby na końcu, przeważnie to byłam akurat ja i ja jechałam wtedy jakby środkiem pasa swojego, tak, żeby wymusić na kierowcach to, że oni szerokim łukiem nas wymijają i stworząc taki w cudzysłowie trochę tam wachlarz ochronny, tak, dla tych dzieci jadących przed nami. Natomiast no, oczywiście się zdarzało, że wyjeżdżali na środek drogi, no i trzeba było użyć gardła i wyprostować. No, zrobiliśmy wszystko, co się udało, no.
Ja do dzisiaj jadę dokładnie w tym samym, tak trochę, oczywiście za kołem i tak trochę po ukosie i właśnie bliżej środka. Tak, to jest jakby takie trochę też zadanie, trochę zadanie rodzica, trochę zadanie myślę nawet takiego przewodnika rowerowego, żeby właśnie w tę pozycję zająć i być też widocznym, no nie? I być jakby i mimo wszystko człowiek dorosły, jakkolwiek filigranowy i fitnessowy by nie był, jest większym obiektem na drodze niż dziecko. Chcę, żebyśmy doprowadzili do takiej sytuacji, w której w tym odcinku trochę przekonamy ludzi, przekonamy naszych słuchaczy, rodziców, którzy nie zabierają swoich dzieci na dłuższe wycieczki czy wyprawy rowerowe, do tego, żeby spróbowali. I trochę idąc w kierunku takich mikro przygód, jak Alistair Humphrey w swoim Micro Adventures napisał, spróbuj pojechać z noclegiem, tak? Spróbuj pojechać kawałeczek dalej. Wyjdź z tego domu, zdobądź się na odwagę, żeby przekroczyć próg i wyjść. I teraz mam pytanie takie. Co radziłabyś przygotować? Co spakować? Jak to wszystko setupować, żeby pojechać na jedną noc? Nie mówię na, wiesz, czyli jedziemy, powiedzmy, nie wiem, 30 kilometrów, śpimy i jedziemy znowu 30 kilometrów.
I wracamy.
Na przykład śpimy w namiocie albo no niekoniecznie musimy...
Przepraszam, że ci przerwałam, bo ja bym nawet tutaj, jeśli chcemy zachęcić tych ludzi i oni się na przykład, nie wiem, boją tego spania w namiocie, to niech za pierwszym razem sobie śpią w jakiejś tam agroturystyce, jakby luz, nie? Jak mają gdzieś tam blisko koło siebie i potem się przekonają, że jakby nie wiem, że jakby sama jazda nie jest problemem, zabranie tam paru ciuchów w sakwy nie jest problemem, no to jeszcze jakby następny etap to będzie dołożenie sobie tego namiotu, tak? Więc można też zacząć jakby od takiej formy. A tak, żeby spać w namiocie, no to no na jeden dzień no to w ogóle nie ma problemu, tak? Bo jakby jedna para majtek i skarpetek właściwie na zmianę na drugi dzień nam potrzeba i nic więcej, tak? Bo na drugi dzień wrócimy do domu po prostu.
Żeby stworzyć pewnego rodzaju kontekst. No nie? Jak wyjeżdżam sobie z córką na rower, no to patrzę na zewnątrz, patrzę sobie w telefon na aplikację ICM-u, jaka jest prognoza pogody w okolicy, w którą jedziemy. No i tak naprawdę zapinam sakwę małą taką pod siodło, wrzucam kurtkę, jakieś jedzenie w pudełkach, bo wiem, że ona za chwilę będzie głodna, chociaż deklaruję, że na pewno nie będzie.
Na pewno będzie.
Więc wiesz, pakuję jakieś tam, tak, na pewno będzie. Jakieś tam wrzucam rzeczy, no nie, takich, żeby, które wiem, że potrzebuję. Biorę motywacyjne żelki Haribo, bo one są jakby nieodzownym elementem naszych wyjazdów i w zasadzie tyle, tak? I wodę i jadę. No nie? Ale to jest na jeden dzień, tak? I ja też wiem, że spotkam jakiś sklep po drodze, ale oswajam ją trochę z takimi dłuższymi wyjazdami. Nie wiem, 50 km, 30 km, trochę po górach, trochę w lesie. Jakby oswajamy to, że można dłużej i można dalej. No nie? Ja sobie taki wymyśliłem takie podejście. Ale teraz przychodzi pewien moment, którym ja będę chciał pojechać ten tak zwany, jak to ładnie Brytyjczycy mówią, overnighter, tak? Czyli ten taki wyjazd ze spaniem. I teraz, co tak naprawdę, oprócz, wiesz, no jasne, że majtki, szczoteczkę do zębów i pastę, no to pewnie spakuję, ale powiedziałeś magiczne słowo sakwy, tak? Czyli co? Jednak muszę się trochę bardziej przygotować.
No musisz zabrać namiot, śpiwór, jakieś tam maty do spania czy materace dmuchane. My mieliśmy o tyle łatwiej z moimi dziećmi, że my wcześniej nawet nie rowerem, ale właściwie od urodzenia spędzaliśmy wakacje pod namiotem, więc oni jakby są oswojeni z tym i taką opcją fajnie nakręcającą dzieci jest to, że oni mogli sobie jakby sami te sakwy spakować, tak? spakować sobie swój śpiwór, swoją przytulankę, coś tam, co chcą mieć ze sobą na tej wyprawie. I jakby to im też dawało takie, nie wiem, poczucie, nie wiem, bycia takim, nie wiem, ważnym, odpowiedzialnym, dorosłym, już nie wiem, jakiego tutaj słowa jednego użyć, dobrze to określającego, ale to jest bardzo pomocne, no, co, no musimy zabrać tak namiot, śpiwór, karimatę. My na pierwszą wyprawę na przykład nie zabieraliśmy kuchenki, bo ja się w ogóle jakby nie chciałam podejmować jeszcze gotowania i tworzenia dodatkowych rzeczy. Wzięłam tylko termos, do którego przy każdej możliwej okazji po prostu wlewałam wrzątek, czy w jakiejś kawiarni, czy na kempingu i sobie z tym wrzątkiem radziliśmy, czy to, żeby sobie zrobić herbatę, czy jakąś tam zupkę chińską, to nam starczało, tak? Przy kolejnych sobie już wzięliśmy kuchenkę, tak? Palniczek z butlą. No nie trzeba jakoś mega dużo, no to się wszystko w sakwy bez problemu zmieści.
Ja myślę, że mamy w Polsce super fajnego producenta sakw, no nie? I te sakwy nie są ekstremalnie drogie. Bagażnik z sakwami można za kilkaset złotych kupić i te sakwy są niemalże nieśmiertelne. One naprawdę, Crosso robi na tyle fajne te produkty, że one bardzo długo wytrzymują. Tak. No nie? I są tak. Wodoodporne i łatwe w obsłudze.
Tak. Ja nawet, wiesz co?
Dla ułatwienia dwa wory tak. Po bokach roweru. Tak. Tyle.
Tak, ja chyba nawet, wiesz co, ty czytałeś mojego e-booka, tak? Więc pewnie, pewnie gdzieś tam ci się może utkwiło, że na przykład genialne jest to w odniesieniu do dzieci, że Crosso ma szeroką gamę kolorów do wyboru. I ja moim dzieciom dałam po prostu każdemu przed pierwszą wyprawą. Słuchajcie, wybierajcie sobie swoje sakwy, jakby, jeśli chodzi o kolor. Tak, wielkość dopasowaliśmy do wielkości roweru. I to, że oni sobie mogą sami w ogóle wybrać ten kolor, to już jest mega też dla nich takie w ogóle fajne i nakręcające. A potem jak sobie jeszcze swoje rzeczy tam pakują w te sakwy, to już są naprawdę dodatkowo zmotywowani.
Uważam, że warto zwrócić uwagę na to, że nawet na wycieczkę rowerową, jeżeli weźmiemy sobie sakwę i nie wieziemy tego na plecach, bo słuchajcie, ja widzę takie trochę przekleństwo moim zdaniem rowerowe, wożenie plecaków. Uważam, że to jest naprawdę na tyle tanie rozwiązanie, czyli kupienie sakwy, zawieszenie sakwy i zamontowanie bagażnika jest na tyle tanie rozwiązanie i naprawdę można kupić jedną sakwę. Z rowerem się nic nie dzieje, jak mamy jedną sakwę. Uwaga, to nie jest tak, że tracimy równowagę, jeżeli jest jedna sakwa na rowerze. Nie, zupełnie to zupełnie jedna sakwa nie przeszkadza, nawet jeżeli jest ciężka, nie przeszkadza w utrzymaniu równowagi. Oczywiście przy zatrzymywaniu się i ruszaniu trzeba na nią zwrócić uwagę, bo to jest ten, i to jest ten jedyny moment, kiedy jedna sakwa gdzieś tam przeważa, ale uwaga, jedna sakwa nie przeszkadza na rowerze. I warto zainwestować w sakwę tylko po to, żeby nie targać plecaka i nie mieć cały czas mokrych pleców. Bo ja sobie nie wyobrażam, jak opisujesz swoją wyprawę ze Świnoujścia na Hel, to jest 2 tygodnie, nie wyobrażam sobie 2 tygodni wiezienia plecaka z jakimś ciężkim czymkolwiek, tak, z butelką wody na plecach, bo po prostu te plecy za chwilę odmówią współpracy i stracimy całą przyjemność, nie?
Zdecydowanie tak, masz absolutną rację i to jest po prostu niewygodne, że jest ciężko, pocisz się, gdzieś tam jakby też co chwilę się odwracasz, nie wiem, w lewo, w prawo, do tyłu, jak jedziesz z tymi dzieciakami, no i jest to po prostu niewygodne, no. A te sakwy, jak już mamy je i jedziemy z nimi na wyprawę, to one wbrew pozorom w takim codziennym użytkowaniu też się sprawdzają, bo nawet pojechanie jakby na piknik do lasu zmienia swój charakter, bo dzieci zaraz sobie tam naładują jakichś swoich dodatkowych gadżetów. Nawet jak ktoś jeździ sobie po mieście i chce sobie, nie wiem, kupić bułeczki w piekarni, to też sobie je może w sakwę włożyć. Więc jakby to nie jest produkt, który po powrocie z wakacji odkładamy na dno szafy i on sobie tam leży bezużytecznie. Się może okazać, że on nam jakby też, nie wiem, usprawni wiele innych jakby takich rowerowych aktywności w ciągu roku.
Tak, ja jestem fanem i przyznam szczerze, że no teraz ściągnąłem bagażnik, bo wożę z tyłu fotelik, w którym wożę jedno młodsze dziecko, więc jakby i fotelik, i sakwy, to już mi się to tam wszystko nie mieści, więc jakby no tu mam pewną trudność. Jak jadę do lasu, to sakwy też się średnio nadają. Tutaj akurat ja bym polecił takie bardziej torby podsiodłowe albo torby na kierownicę, bo w lesie bywa wąsko i wtedy sakwy trochę przeszkadzają. Interesuje mnie bardzo, jak organizujesz dzień, w sensie jakie masz doświadczenia z organizowaniem dnia samego na jazdę, bo tutaj są różne szkoły i chcę zapytać, jak twoje doświadczenie w tym zakresie wygląda, jak organizujesz dzień tak, żeby to było inaczej, psychicznie, żebyś była w stanie wytrzymać dzień, tak, jako rodzic, który mimo wszystko no, to jest organizatorem, przewodnikiem i w ogóle, a z drugiej strony, żeby też no, mimo wszystko się po tej mapie poruszać.
My zwykle ruszając na wyprawę mamy ustaloną trasę i dzienne odcinki. Podzieloną tą trasę mamy na dzienne odcinki. To jest w dużym przybliżeniu między tam, nie wiem, 25 a 40 kilometrów. Zdarza się czasem, że jest więcej. I z kolei te dzienne odcinki ja się staram dzielić na takie, powiedzmy, jeszcze 10-kilometrowe. To znaczy mniej więcej co 10 kilometrów jakoś tam przewidujemy coś, co nazywamy atrakcją, przy czym atrakcją może być, nie wiem, muzeum motyli, jeśli akurat jest na drodze, albo, nie wiem, latarnia, która jest jakby celem samym w sobie, tak jak było na naszej wyprawie szlakiem latarni morskich. A jak nie ma jakichś innych rzeczy, no to, nie wiem, postój nad jeziorem, nad rzeką, na jakimś przydrożnym placu zabaw, nawet w jakimś wiejskim sklepiku tylko po to, żeby zjeść jakiegoś batonika czy loda. Coś, co jest takie, że tak powiem, blisko wyczuwalne jakby przez dzieci i sprawia, że one są w stanie sobie, powiedzmy, tam w jakiś sposób wyobrazić, zwizualizować, jakby, że to się niedługo wydarzy, tak, no bo jak się powie dziecku, słuchaj, za 40 kilometrów to się, będzie coś tam, no to jakby ono nie do końca wie, ile to jest czasu. A te odcinki takie 10-kilometrowe to są takie naprawdę bardzo ludzkie i to nawet jeśli dziecko jest zniecierpliwione, no to je po prostu zagadamy nawet tak w tym czasie, opowiadając, nie wiem, patrz jaki ptaszek leci sobie z boku albo coś takiego. Po prostu wydaje mi się, znaczy u nas to się sprawdza, że co jakiś taki krótszy odcinek jest właśnie jakaś taka atrakcja, do której która jest takim jakby podcelem.
Moja córka mi sobie powiedziała, tato, gdzie jedziemy? Ja mówię, nie wiem, no pokręcimy się, pojedziemy tu, pojedziemy tam, zobaczymy, no nie? I dla niej ta niepewność, jakby ja zauważyłem, że dla niej to było takie martwione, że ona się martwiła tym, nie? Że ale jak to nie wiemy, gdzie jedziemy? Ja bym wolała wiedzieć, gdzie jedziemy i jak daleko tam jest.
Tak.
No nie? W sensie, że to niby jest taka bzdura, no nie? Ale ja myślę, że dbając o dobrostan naszych dzieci, które z nami jadą, warto jest właśnie mieć jakiś plan,
tak,
że
ale
chcemy dojechać tu.
Tak, nie? Wiesz co, przerwałam ci znowu. To, o czym mówisz, jakby można trochę odwrócić kota ogonem, bo nawet jak ty nie wiesz, jakby dokąd jedziesz, tak, bo sobie, powiedzmy, kluczysz po jakichś tam ścieżkach leśnych i jakby nie do końca wiesz, w którym momencie, gdzie będziesz, to możesz powiedzieć, słuchaj, no to umawiamy się, że jedziemy 20 minut i zobaczymy po prostu, gdzie my dojedziemy po tych 20 minutach i zrobimy sobie w tym miejscu po 20 minutach jakiś, nie wiem, piknik, oglądanie mapy, sprawdzanie tam, nie wiem, GPS-a i tak dalej. Jakby i to już jest sam cel, to już jest celem, tak? To niekoniecznie musi być informacja, że za 5 kilometrów będzie sklep i lody, tylko jakby słuchaj, no jedziemy przez 20 minut i zobaczymy, ile tam się uda przejechać, co znajdziemy na miejscu, bo jeszcze tam nigdy nie byliśmy, wiesz, tak w drugą stronę trochę to jakby odkręcasz kota ogonem, nie?
No a to wiem, że tego nie próbowałem, ja ostatnio powiedziałem, dobra, jedziemy 30 kilometrów i zobaczymy. I dla dziecka 30 kilometrów, to masz zupełną rację z tym, co powiedziałaś. Jeżeli powiem dziecku, jedziemy 30 kilometrów, dziecko sobie nie jest w stanie wyobrazić 30 kilometrów. W sensie jakby jest to niewyobrażalny odcinek, wie, że to jest dużo i że pewnie będzie zmęczony, ale nie wie, ile to jest 30 kilometrów, więc ja nie radzę mówić, posługiwać się odległościami, bo tak naprawdę to dziecku niewiele daje. No nie? On jakby nie, moim zdaniem nie ma na tyle dużo wyobraźni, żeby i takiego doświadczenia też odległościowego podróżowania, żeby sobie to zrobić. Więc tak, dobra, pierwszy krok. Dzielimy to na mniejsze odcinki, takie trochę takie kawałki, kęsy, gryzy podróżnicze. Także jedziemy jakiś fragment, szukamy jakiejś atrakcji, jedziemy dalej fragment, szukamy jakiejś atrakcji. Co jeszcze z samą organizacją? Ile tak naprawdę czasu poświęcasz takiej wyprawie na to, żeby jechać, a ile, żeby mimo wszystko, wiesz, wystartować i wylądować w jakimś miejscu?
Wiesz co, no samej takiej jazdy w ciągu dnia, no to wychodzi 4, może 5 godzin, a reszta no to są te atrakcje i postoje, tak naprawdę, nie wiem, po prostu zwijanie rano obozu, wieczorem rozwijanie, rozbijanie, szykowanie posiłków, ale stricte jazdy takiej pedałowania to wychodzi mniej więcej 4-5 godzin. Czasami nawet mniej tak naprawdę, bo ile razy byśmy nie policzyli, to mniej więcej wychodzi taka średnia 10 na godzinę, uwzględniając wszystkie właśnie przystanki na lody, na jakieś tam oglądanie ptaszków w trawie i tak dalej. I takie przyjmujemy założenie po prostu, tak? Wiadomo, że czasem jak ustalamy tą trasę, no to nie zawsze się uda od noclegu do noclegu dokładnie taki pasujący nam odcinek znaleźć, więc one są czasami dłuższe i wtedy jakby no, mamy więcej tych małych odcinków w ciągu dnia i musimy popedałować trochę więcej. 4 godziny dziennie mniej więcej takiego pedałowania jest, tak.
To ma sens, tak? Bo jakby więcej, to myślę, że mogłoby być trochę ryzykowne. I też ja z perspektywy rodzica to mogę powiedzieć, że odpowiadanie 79 raz na pytanie daleko jeszcze może być trudne. I teraz pytanie do ciebie. Jak sobie radzisz z odwiecznym pytaniem daleko jeszcze?
Za każdym razem inaczej. No trochę tu trzeba mieć i cierpliwości i kreatywności tak naprawdę, bo czasami po prostu odpowiadam wprost, że jeszcze i czasami nawet posługuję się kilometrami, które są dosyć abstrakcyjne, ale czasami mówimy właśnie, jak jest mało kilometrów, to kilometrami, jak jest więcej, no to używamy czasu. Jak dziecko ma licznik na rowerze, no to jakby sobie możemy to odnieść, jakby żeby sobie samo to kontrolowało, więc mówię, słuchaj, wychodzi na to, że jeszcze nie, według mnie pół godziny, sprawdź sobie na swoim tam liczniku godzinę, albo jak mówię, że ile tam kilometrów, nie wiem, jeszcze 5 kilometrów, no to sprawdź sobie, ile masz kilometrów i następnym razem, zanim mnie zapytasz, spójrz sobie na ten licznik i jakby będziesz widzieć, że minęło, nie wiem, 5 minut, tak? Więc to się czasami udaje jakby przerzucić na dziecko tą odpowiedzialność, czy odpowiedzialność, no jakby, że samo sobie odpowiada, tak? A czasami staram się jakby doprowadzić do sytuacji, że to pytanie nie pada, czyli nie wiem, jak jedziemy jakąś boczną dróżką, powiedzmy, i możemy jechać koło siebie, no to sobie prowadzimy jakieś tam rozmowy, dyskusje, albo sobie robimy jakieś, nie wiem, wyścigi typu, słuchaj, czas start i patrzymy, ile kilometrów przejedziemy przez 5 minut. No i wtedy jakby też podkręcamy prędkość, tak? No bo to jest jakiś tam wyścig. Za chwilę odwracamy to w drugą stronę i mówimy, dobra, to teraz jedziemy 3 kilometry jak najszybciej, zobaczymy, ile nam to zajmie czasu. I wtedy jakby gdzieś tam na dalszy plan schodzi to pytanie, czy daleko jeszcze.
Czyli trochę takim musisz być też oficerem kulturalno-oświatowym po drodze, tak? Czy jakby zabawiać na tyle tę grupę?
Zdecydowanie.
Żeby coś się działo, tak? Coś się musi dziać, zwłaszcza na takich czasami nudnych odcinkach, kiedy nie ma super fajnej widoczności, super fajnej pogody, to rozumiem, że ta działalność kulturalno-oświatowa musi trwać.
Tak, zdecydowanie, wiesz, to zdecydowanie ułatwia. No. Jest też trochę łatwiej, jak więcej dzieci jest, tak? Więc one też się w jakiś tam sposób nakręcają, aczkolwiek się czasami też między sobą kłócą i sprzeczają. No ale tutaj rodzic musi wykazać się po pierwsze cierpliwością, po drugie kreatywnością. No i te sposoby, które ci tam wymieniłam, to też jakby są spoko. U nas się na przykład też sprawdzają takie porównywanie tego czasu czy kilometrów, które nam pozostały do przejechania i na to daleko jeszcze. Używam porównania do odległości, które oni znają. Czyli na przykład jakaś tam babcia mieszka, powiedzmy, nie, 500 metrów od nas. No to mówię, że tam jeszcze tyle, co 4 razy do babci. I to już jest dla nich takie bardziej jakby łatwiejsze do wyobrażenia. Z kolei jakby do babci jest na tyle blisko, że to jakby brzmi spokojnie, nie jak straszenie i nie jakoś przerażająco. No a że 4 razy do babci, no to właściwie też spoko, bo 4 to nie jest dużo jakaś tam liczba, nie?
Tak, to są takie wyobrażalne
więc
wszystko,
jakieś takie,
wyobrażalne
nie wiem,
wszystko wartości.
Tak,
nie?
Na przykład tyle, na przykład, nie wiem, 2 razy tyle, co do twojej ulubionej cukierni na lody i to już też tak jakby, wiesz, jakby jest taki miły punkt odniesienia, nie?
No, oczywiście, wiesz, jakby lody muszą być na wyjeździe, to jakby jest element obowiązkowy, czyli, ale zobacz, jakby chodzimy do takich fajnych wniosków, czyli mimo wszystko trochę się przygotowujemy, trochę, po pierwsze mówiliśmy o tym, że nie kombinujemy, nie wymyślamy z rowerami, nie kupujemy jakichś turbonowych maszyn wyprawowych i tak dalej, bo to nie ma sensu, tak? Przygotowujemy sobie rower tak, że mamy bagażnik, sakwy, no i żeby on był technicznie, moim zdaniem, technicznie sprawny przede wszystkim.
No tak.
I trochę się przygotowujemy do tego, tak, że bierzemy te rzeczy konieczne i przygotowujemy się trochę ciuchowo. O ile z perspektywy dorosłego, z ciuchami rowerowymi nie ma żadnego problemu, żadnego wyzwania i one po prostu są i są w tysiącach kolorów, rozmiarów, kształtów i dopasowane do miliona z bardzo subtelnie wyselekcjonowanych rodzajów kolarstwa. O tyle mam trochę wyzwanie i problem z ciuchami rowerowymi dla dzieci. W sensie jeździmy, mierzymy te ciuchy i one są albo za duże, albo za małe, albo niewygodne. Jak sobie z tym radzisz? W sensie, czy to jest tylko mój problem, bo ja wymyślam, czy to po prostu jest problem i wyzwanie?
Znaczy, wiesz co, to jest problem, no jest dziura na rynku, jest nisza, tak, niewypełniona, bo myślę, że nikt nie przewidział jakby tego, tak, że to jakby będzie, że popularność, zapotrzebowanie będzie rosło, tak, no bo z tego, co mi wiadomo, no to odzież rowerowa dla dzieci jest dostępna w dwóch sieciowych sklepach sportowych i właściwie na tym się kończy. No i my się właściwie z tym pogodziliśmy, tak? Kupiliśmy sobie jakieś tam koszulki dostępne w tych sklepach i z nich korzystamy. Ja to też kupuję jakby nie tylko z tego działu rowerowego, tylko kupuję po prostu inny, no bo wtedy ten wybór trochę się poszerza, tak? Bo jeśli chcemy stricte rowerowe, nie wiem, rozpinane pod szyją z kieszonkami na plecach, no to tak naprawdę jest, nie wiem, pomarańczowe są dla chłopca i dla dziewczynki, tam różowo-niebieskie z tego, co pamiętam. I jakby tu nie ma nawet wyboru koloru, po prostu jest jeden rodzaj spodenek czarne, jedna koszulka pomarańczowa i koniec. Więc my sobie kupujemy koszulki takie właśnie lekkie, szybko schnące, po prostu z innych działów sportowych, jakieś tam do biegania, do tenisa, do czegoś tam i one jakby, no nie mają kieszonki, ale nadal są przewiewne, nadal są szybko schnące, jakby dają radę, nie? Więc my to w ten sposób
tak, znaczy, ja mogę powiedzieć tak. Mówimy zapewne o tym dużym francuskim sklepie, w którym wszyscy kupują rzeczy sportowe i jakby i spoko. I tak, na przykład buty, w moim przypadku mojego dziecka wygląda tak, buty są trekkingowe, takie górskie do połowy kostki, one się bardzo dobrze sprawiły, albo Vansy, w sensie takie na deskorolkę buty, bo na deskorolkę buty dla dzieci są, o dziwo, no potem jakieś wszelkiego rodzaju getry i tak dalej, mam wyzwanie z kurtką, w sensie z kurtką, bo też jakby przeglądam twoje zdjęcia z tej wyprawy i widzę, że problem jest taki sam, w sensie, że kurtki rowerowe normalnie są trochę dłuższe na pupę, no nie? I zwykłe kurtki takie przeciwdeszczowe, no problem jest z tym, że mimo wszystko na rowerze się siedzi w dość specyficzny sposób i kurtki dla dorosłych są dostosowane do tego i spodnie też, a te rzeczy dla dzieci nie są. Dla dzieci są rękawiczki i kaski. To jest po prostu dla mnie zadziwiające, że rękawiczek i kasków jest w brud, ale całej tej reszty nie ma po prostu.
Tak. No wiesz co, no nie walczymy z tym, no nic, jakby nic nie zrobimy. Jak gdzieś tam kiedyś sobie pomyślałam, nawet po cichu w głowie, że trzeba się tym zająć i może to wyprodukować, nie? Ale to tylko ciche moje myśli. No nie ma, no kurtki mamy tak jak widzisz, no oczywiście wiatrówki jakieś tam przeciwdeszczowe, no ale one nie są jakby specjalnie dostosowane na rower, więc gdzieś tam po tych plecach cieknie momentami. No na szczęście nie musimy jakoś mega ekstremalnie jeździć w deszczu. I tyle, no. Jak moja córka jakby nie chciała jeździć non-stop w czarnych tych spodenkach z pieluchą, jak ja to mówię, no to zrobiłyśmy tak zresztą i tak samo ona, jak i ja, że sobie zakładałyśmy pod spód te czarne rowerowe spodenki, a na wierzch po prostu zakładałyśmy drugie zwykłe takie krótkie shorty, tak, jakieś tam takie, jakie nam się podobały po prostu. Mhm. I jakby też było spoko.
Tak, no to jest taki standardowy patent turystyczny też, powiem ci szczerze, że jakby ja akurat też czasami praktykuję taką rzecz, żeby pod spód założyć sobie na przykład długie getry też, no nie?
Tak.
A na wierzch mieć krótkie spodenki. To się też całkiem dobrze, moim zdaniem, sprawdza.
Także jeśli tutaj ktoś właśnie ma jakieś opory, że nie ma w co ubrać dziecko na rower, no to ja chyba też nawet pisałam tam u siebie, że jakby no nic się nie stanie, jak weźmiesz te spodenki, które masz w domu i tą koszulkę, nawet te, w których dziecko chodzi na WF w ciągu roku szkolnego, no bo to też nie jest jakaś tragedia, bo tu nie chodzi o to, żeby nie wiem, no nikt nie jedzie na jakieś wyścigi dookoła świata, tak? Tylko jakby umówmy się, no to nadal nie są jakieś kosmiczne odległości i nie wiadomo jaka ilość godzin na rowerze w ciągu jednego dnia. Więc naprawdę zwykłe spodenki moim zdaniem jakby też wystarczą, nie?
Podsumowując powoli tę naszą rozmowę, chcę cię zapytać, zanim jeszcze wrócimy do twojej strony i e-booka, o którym będę chciał, żebyś powiedziała na końcu, podsumowując to, ale jaka jest korzyść dla ciebie jako rodzica, po pierwsze, dla dzieci i dla was jako rodziny razem z pojechania na taką wyprawę rowerową? Jakie korzyści jesteś w stanie zidentyfikować, powiedzmy, dla ciebie indywidualnie, dla dzieci i dla was wspólnie jako rodziny?
No to można gadać i gadać. Po pierwsze to tak, to jest jakby taki rodzaj wyjazdu, gdzie według mnie jesteśmy bardziej dla dziecka niż w jakiejkolwiek innej formie, że jesteśmy na tym dziecku bardziej skupieni i to dziecko jakby też to widzi, że ma nas tak jakby bardziej dla siebie, tak? To a dzieci, mówmy się, no te dzieci w wieku wczesnoszkolnym potrzebują jakby tego zainteresowania od rodziców dużo, tak? Więc to jest to. Kolejna sprawa jest taka, że my jako rodzice poznajemy swoje dzieci trochę z innej strony i wydaje nam się, że na przykład do czegoś by nie były zdolne albo wręcz przeciwnie, a na takim wyjeździe weryfikujemy to i odkrywamy jakby nowe jakieś tam cechy u tych naszych dzieci. To, że mamy bazę wspólnych przeżyć i wspomnień i sobie przypominamy w różnych momentach życia jakieś tam wydarzenia, no to jakby też kolejna super sprawa. Poza tym taki wyjazd dla samych dzieci powoduje to, że one jakby wierzą też w taką sprawczość, że one dadzą radę, że coś, co się wydaje takie jakby duże, niemożliwe, trudne do osiągnięcia, no bo wyprawa jako całość, jakby to, powiedzmy, to brzmi dumnie, tak, i jest to jakieś tam większe wyzwanie dla takiego dziecka, powoduje, że one jakby taką, no, mają większą wiarę w siebie, tak. Także wydaje mi się, że jest naprawdę tutaj sporo plusów. Tak samo to, że musimy, nie wiem, rozbijać namiot, gotować sobie gdzieś tam na palniku, radzić sobie, z ograniczoną ilością rzeczy, które mamy przy sobie. No to też powoduje u nich taką, nie wiem, samodzielność, pomysłowość im jakby, uczą się radzić sobie w różnych sytuacjach, nie tylko takich, gdy mają przy sobie tylko namiot, a nie mają, nie wiem, łóżka, no ale to się przekłada jakby na wszystkie inne sfery, tak? Nie da rady w ten sposób, no to pokombinujmy inaczej.
Wiesz, moje doświadczenie, które właśnie przyszło mi do głowy, przypomniałem sobie sytuację odnośnie tego, bo mówimy, że dzieci po prostu działają. Nie, one są w działaniu takim bardzo, tak jak powiedziałeś o tej sprawczości, to myślę, że jest klucz. Ja miałem taki przypadek akurat nie w kontekście rowerowym, ale w kontekście właśnie namiotowym, gdzie moja córka nie wiązała butów. Jak każde dziecko do pewnego wieku nie potrafi zawiązać butów, ale pojechaliśmy pod namiot i ona automagicznie zaczęła te buty wiązać. Wiesz, jakby w sensie była w innym kontekście i nagle po prostu zaczęła to robić. I myślę, że na takich wyprawach, takim outdoorze, w ogóle niekoniecznie z rowerem, tak, ale w takim outdoorze pewne rzeczy się po prostu dzieją i nawet trudno mi jest znaleźć określenie na to, wiesz, jakby, ale to jest taki, ten cały kontekst podróży sprawia, że dzieci są dużo bardziej samodzielne i niezależne. I ja myślę, że na przykład ja jako rodzic zauważam, jak bardzo niezależnym bytem jest dziecko. Rodzice mają trochę z tym problem. Ja czasami zauważam, o, byliśmy chorzy. Wiesz, jakby, że rodzice mają taką tendencję do bycia jednym organizmem z dzieckiem, przynajmniej w swoich wypowiedziach. A takie właśnie wybranie się w trochę na zewnątrz po prostu, poza swoje własne strefy komfortu, że taką kliszą pociągnę, to sprawia, że nagle się okazuje, że to są osobne byty, które mają osobne umiejętności, osobne życia po prostu.
Tak, i wiesz co, na takich wyjazdach to dzieci nas potrafią mega pozytywnie jakby zaskoczyć i ja też jak rozmawiam właśnie o takich z ludźmi o wyprawach z dziećmi, no to też mówię, żeby dać tym dzieciom taką jakby swobodę i wysłuchać ich argumentów, bo dziecko nam rzuci jakieś jedno zdanie, już nie pamiętam teraz, chyba w tym moim e-booku pisałam, że moja córka któregoś razu powiedziała, wybrała sobie taką dużą przytulankę, żeby zabrać ze sobą. Ja mówię, słuchaj, wiesz co, no to jakby to jest no duża przytulanka, jakby weź sobie coś malutkiego, po co tam taszczyć to na rowerze, nie wiem, pół sakwy zajmie przykładowo. Ona mówi, mamo, ale to będzie jednocześnie dla mnie poduszką, a ja lubię mieć coś tam pod głową. No i tak rozmowę jakąś przeprowadziłyśmy, tak i ona jakby przekonała mnie tym. I jakby no to jest jakiś taki błahy przykład, ale może się okazać, że dziecko ma naprawdę fajne pomysły, tylko dajmy mu jakby szansę wypowiedzieć je i spróbować zrealizować. Tak? I, a nie tylko narzucać swoje takie zdanie, nie? I uważać, tak, że tylko że tylko rodzic ma rację. No właśnie nie do końca. I na takich właśnie wyjazdach tak. Możemy to dziecko od tej strony zupełnie nowej poznać.
Tak, czyli jeżeli chce kłapuszka na kierownicę, to ma mieć kłapuszka na kierownicę.
Tak jest. Kłapuch na kierownicy po prostu robi robotę.
No, słuchaj, co kto lubi na kierownicy i co kogo na kierownicy motywuje, to niech sobie to ma. Powiedz mi proszę, bo jakby punktem wyjścia była oczywiście twoja strona internetowa, ale ta twoja strona internetowa i twoje doświadczenia zostały zebrane, czy tym zebrałaś je w formie e-booka, którego można na twojej stronie kupić po prostu, tak?
Można, tak. Tak.
Okej, czy możesz trochę o tym więcej, bo wiesz, jakby ja go mam, słuchaczy zachęcam do tego, żeby sobie po niego sięgnęli, ale jakbyś mogła powiedzieć, co tak naprawdę zebrałaś nim, co w tym e-booku jest takiego, co on oprócz tego, że mamy Piotrka Łuczyńskiego wypowiedzi, że mamy Kubę Rybickiego i wielu innych wyprawowców rowerowych.
Dodatek.
To co jest tym twojego? Co jest tym takiego, co jest unikalne?
Wiesz co, no tutaj jakby w tym e-booku jest całe nasze to doświadczenie wyprawowe, można powiedzieć, od w ogóle pomysłu, żeby pojechać na taką wyprawę i wszystkich pytań, które się pojawiały w głowie i które wręcz stawiały realizację takiego pomysłu na półce z niemożliwymi. No to jakby ta cała droga, którą przeszliśmy właśnie od tych wątpliwości przed pierwszą wyprawą, poprzez radzenie sobie w drodze, pakowanie, szykowanie roweru, właśnie ogarnianie tych dzieci, jęczenia i tak dalej, to wszystko jest w tym miejscu, tak? I to się wzięło w ogóle jakby stąd, że regularnie trafiają do mnie osoby z pytaniami, żeby chciały, ale im się wydaje, że to jest niemożliwe, że dziecko jest za małe, że rower jest zły, że nie da rady spakować na rower namiotu, śpiwora, ubrań i jeszcze palnika do gotowania zupki. Więc ja im jakby z uporem maniaka odpowiadałam na te pytania, bo stwierdziłam, że właściwie można to zebrać w jedną taką kompletną formę i na te wszystkie pytania odpowiedziałam właśnie w tym e-booku na podstawie naszych doświadczeń. No i uzupełniłam to o rozmowy tam z tymi osobami, które wymieniłeś, które są takim jakby przerywnikiem, powiedzmy, w tym poradniku ogólnie nazwijmy to, także jakby jest duża część poradnikowa, no ale są też jakieś takie elementy rozrywkowe. No i tak.
Na ten moment, na dokładnie ten moment w kalendarzu, który w tej chwili mamy, czyli czas, kiedy możemy sobie wymyślić jakąś mikroprzygodę, możemy sobie wymyślić jakąś wyprawę, możemy pojechać gdzieś dalej. Naprawdę to nie jest wielki problem. Mamy w Polsce, myślę, że gdziekolwiek mieszkamy, nie tylko w dużych miastach, ale właśnie mamy w Polsce tyle tras rowerowych, mówię o trasach rowerowych naprawdę świetnie przygotowanych, czy Velo Dunajec, czy Green Velo, czy te trasy wszystkie Eurovelo, mamy ich naprawdę dużo, one są świetnie oznakowane. Jeżeli ktoś ma trochę w sobie odwagi, to fajnie jest zacząć tę okolicę też moim zdaniem oswajać i niekoniecznie samemu, tylko właśnie w takim kontekście, o którym ty opowiadasz.
Zdecydowanie, wiesz co, ja się starałam tak jakby napisać tego mojego e-booka, żeby właśnie pokazać, że to nie jest takie trudne, więc no ciekawa jestem, mam nadzieję, że jak tam go czytałeś, to miałeś taki odbiór, chociaż dla ciebie to jest pewnie łatwiejsze niż dla ludzi, którzy tam na co dzień powiedzmy nie są tak bardzo związani pasją z rowerami, że czytając to jakby okazuje się, że to no wow, to rzeczywiście nie jest skomplikowane, tak, no nie wyolbrzymiłem to sobie w mojej głowie, ale okazuje się, że to jest jakby dosyć w sumie proste i tak się starałam krok po kroku pokazać, nie wiem, co zrobić, tak, jak to sobie poukładać nawet w głowie, żeby jednak ruszyć z tego domu i się wybrać. Ja już się nawet śmiałam kiedyś, że ktoś mi mówi, że nie wiem, mieszka gdzieś, gdzie się nie da, no weź mi pokaż miejsce na mapie po prostu jakiekolwiek i ja ci w promieniu 50 km od tego miejsca ułożę trasę rowerową po prostu tak, że będzie fajnie, nie? Bo wszędzie jesteś w stanie znaleźć jakby jakiś fajny punkt odniesienia.
Tak, i to właśnie jest, trochę to włóczęgostwo się nam tutaj włącza. Trochę myślę, że tego włóczęgostwa
tak.
Nam brakuje. Trochę takiego nieprzewidywania tego, co będzie, bo tak naprawdę to blisko naszych domów, blisko miejsc, których mieszkamy, są setki kilometrów dróg polnych, szutrowych, pięknych krajobrazów, miejsc, w których naprawdę chcemy być, bo one tam są, tylko my trochę się blokujemy. My trochę mówimy sobie sami, że my musimy pojechać w jakieś cudowne, tropikalne miejsce. I jeżeli musimy, no to okej, ale myślę, że bardzo dużo atrakcji, bardzo dużo niesamowicie ciekawych rzeczy jest tuż obok nas. Jest na wyciągnięcie ręki, na kilkadziesiąt poruszeń korbami w rowerze. Mamy w Europie na tak duże zagęszczenie atrakcji historycznych, przyrodniczych, że wybieranie się w takie podróże no jest czymś, co moim zdaniem w sytuacji, w której może się okazać, że wcale nie ma dużej dostępności obozów dla dzieci, wyjazdów, kolonii, może się to okazać dla nas fajnym rozwiązaniem. Takie nawet mikro przygody, wybranie się w piątek po południu, wrócenie w niedzielę wieczorem, to są moim zdaniem świetne przygody, świetne wyprawy, które naprawdę, naprawdę będą niezapomniane. I ty ze swoją stroną, ze swoim e-bookiem pokazujesz, że można. To jest dowód, że można. Nie? I niesamowita inspiracja. No.
Chciałam powiedzieć, tu jeszcze ci przerwę jedno zdanie, tak, że dla tych, którzy mają wątpliwości, jakby, czy to ogarną, no to w tym e-booku jakby mają gotowy pakiet, tak, mają gotową listę rzeczy, które mają spakować, mają gotowe przykładowe trasy, gdzie tak naprawdę nie muszą się zastanawiać, dokąd chcą pojechać, tylko wybrać sobie jedną z tych gotowych tras, którą mają rozpisaną dzień po dniu. Mają wypisane zabawy, w które mogą się bawić z dziećmi jakby w czasie jazdy, na piknikach, na przerwach. No wydaje mi się, że naprawdę na 90% obaw, które się w człowieku pojawiają, znajdą tutaj jakby rozwiązanie.
Myślę, że trzeba się tego nauczyć wymieniać, łatać dętkę, czy tam jakby jakkolwiek technologicznie ktoś do tego podchodzi, wymienić dętkę, napompować koło, potrafić zrobić, nie wiem, zerwany łańcuch, mieć jakąś skówkę do zerwanego łańcucha i to wystarczy, żeby dojechać kilkanaście kilometrów, bo za kilkanaście kilometrów są miasta, są sklepy rowerowe, zawsze jest się w stanie tę podstawową pomoc gdzieś tam uzyskać, więc myślę, że bardzo, bardzo podstawowa wiedza taka rowerowa.
Tak.
Kawałek mapy, nawet telefon, smartfon, nawigację mamy wszyscy w smartfonach. Możemy zainstalować tam tyle aplikacji do nawigowania, że aż głowa boli. I trochę właśnie tej takiej odwagi, żeby przekroczyć ten próg i pójść. To była fajna, inspirująca rozmowa, która myślę, że jeszcze bardziej zbliżyła mnie do tego, żeby na jakąś taką nawet mikrowyprawę w tym roku się wybrać.
No, trzymam kciuki i mam nadzieję, że i ty, i wiele kolejnych osób i rodzin wsiądzie z dzieciakami na rowery i, no i ruszy w Polskę, no bo mamy przepiękne miejsca, mamy super dzieciaki, które naprawdę mają w sobie moc, tylko musimy dać szansę tej mocy się ujawnić i wakacje życia gotowe.
Super, dziękuję ci bardzo.
Dzięki.
Dziękuję ci bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był on ciekawy i inspirujący. Dla mnie to był mniej wywiad, a trochę taka rozmowa, trochę wymienienie się swoimi doświadczeniami, trochę zainspirowanie się tym, co Ola robi, i kilka przygód, kilka pomysłów na wyjazd w głowie mi się urodziło. Mam nadzieję, że u ciebie będzie podobnie, a nawet jeżeli nie, to że będziesz w stanie polecić ten podcast komuś, komu przydałaby się wyprawa rowerowa i oderwanie od pracy, zbliżenie siebie i dzieciaków do natury. Także jeszcze raz bardzo dziękuję i zapraszam do wrzucenia swojej opinii w iTunes, ale również na Facebooku pojawiła się opcja wrzucenia recenzji. Pierwsze recenzje się już tam pojawiały, ja będę je teraz regularnie co piątek będę je publikował na koncie na Instagramie. Oczywiście na Instagramie możecie podcast też znaleźć jako podcast rowerowy. I co? I wrzucić tam swojego lajka, wyszerować, a pokażcie mi, że jesteście. To ważne dla wszystkich podcasterów, dla wszystkich blogerów, twórców. Oni będą to robić i ja też będę to robił, bo lubię gadać do tego mikrofonu, lubię spotykać ciekawych ludzi i chcę to robić dalej, ale kurczę, no fajnie by było, jakbyście czasami tak napisali. Dzięki wielkie, do usłyszenia w kolejnym odcinku.
Summer snow, when it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night, when the moon runs down the summer sky. Could it be the morning of the spring, when the sea runs dry and the stars to say? Have you heard from the sky all about it? Down the river, high tide flows around it. Through the whispers of pines, I hear them sing. The more you love, the more you live. Do you ever feel like going back? Seemed to be a drag. You ran until your legs gave way, then you cried and got back up again. And it's real to think that I could fly across a broken bridge in the fading light. Never thought ahead of my 2 feet. Never had a care in the world, you see. Have you heard from the sky all about it? Down the river, high tide flows around it. Through the whispers of pines, I hear them sing. The more you love, the more you live. Sky.